A dzisiaj, jak to wynika z kalendarza, przypada nasze spotkanie z wtorku na środę, czyli tu i teraz, bo to ten drugi, kolejny wtorek, bo w poprzednim nie spotykaliśmy się w tym doborowym towarzystwie, a razem ze mną, Tomkiem Kosiorkiem, bo tak się nazywam, jest dzisiaj w studiu Maria Moneta Malewska, psychoterapeutka, buddystka, mistrzyni Zen. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Mam wrażenie, że temat, który dzisiaj proponujemy naszym słuchaczom, jest tematem dosyć skomplikowanym i trudnym dla tych wszystkich, którzy się nie otworzą, dla tych, którzy będą próbowali swoją dotychczasową i codzienną miarą zgłębić to, o czym będziemy rozmawiać. Bo myślę, że kiedy będziemy rozmawiać o czterech szlachetnych prawdach, to troszkę tak, jakbyśmy w katolicyzmie rozmawiali o credo, mówimy o czymś zupełnie podstawowym.
Tak, mówimy o, no powiedziałabym, że o podstawowych prawdach naszego życia, które gdzieś w środku, w nas, każdy może o tym wie albo przeczuwa to, ale u nas się o tym głośno nie mówi.
No właśnie, te cztery szlachetne prawdy to, jak pisze wielu ludzi, kamień węgielny i rdzeń nauki darmy, czyli tej nauki, o której już mówiliśmy miesiąc temu, rozmawiając o Buddzie. Ukazane Buddzie nocą pod świętym drzewem. No właśnie, ale mam wrażenie, że bardzo proste, tak bardzo proste fasadowo w swoim brzmieniu. Cztery szlachetne prawdy, które brzmią.
Po pierwsze, życie jest cierpieniem, ale tutaj już muszę powiedzieć ale, dlatego że tu nie chodzi o cierpienie takie rozumiane potocznie. Tu chodzi o cierpienie, które występuje wtedy, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, że życie jest nietrwałe. Że życie i wszystko w życiu jest nietrwałe. Że wszystko, co powstaje, musi zniknąć. A my jesteśmy przywiązani do różnych rzeczy i wtedy powstaje cierpienie. Czyli w momencie, kiedy powstajemy, kiedy zaczyna się nasze życie, ono już jest naznaczone tym, że będziemy szukali czegoś, co jest stałe i właściwie tego nie znajdziemy, jeżeli się tak dobrze nad tym zastanowimy. Druga szlachetna prawda to to, że źródłem cierpienia jest niewiedza. Niewiedza tutaj chodzi o oświecenie, chodzi o prawdę, którą każdy z nas w sobie ma, ale do której trzeba dochodzić długo, cierpliwie, z wielką determinacją i która się objawia w bezpośrednim doświadczeniu każdemu człowiekowi. Ta niewiedza wywołuje pożądania, przywiązania. Trzecia istnieje droga prowadząca do kresu cierpienia tutaj mówi się o tym, żeby pozbyć się pożądania, chciwości, wszelkich pragnień. Wtedy życie staje się o wiele łatwiejsze. Zresztą o tym troszeczkę mówiliśmy już w zeszłym roku. Troszeczkę przygotowaliśmy naszych słuchaczy, tych, którzy towarzyszyli nam w zeszłym roku. No i czwarta mówi o tym, że istnieje ośmioraka ścieżka, która prowadzi do wyzwolenia z cierpienia. Czyli to cierpienie spowodowane nietrwałością, ono nie musi nam towarzyszyć w życiu. Mamy szansę wyzwolić się z tego. I to jest takie bardzo optymistyczne i zwracam na to uwagę. Niektórzy twierdzą, że buddyzm przez to stwierdzenie, że życie jest cierpieniem, jest taki bardzo pesymistyczny. Natomiast wcale nie, bo tutaj mamy drogę, która wyprowadza nas z cierpienia. Mamy drogę, która powoduje, że życie może stać się o wiele prostsze i o wiele łatwiejsze.
Kiedy czytałem te cztery prawdy i kiedy czytałem o czterech prawdach, to w różnych momentach zaskakiwało mnie to, że ja się na coś tak bardzo, wydawałoby się intuicyjnie, nie zgadzam. Natomiast to jest kwestia tego, że wychowujemy się w trochę innych, nawet kategoriach, myślimy innymi kategoriami, wychowujemy się w trochę innym otoczeniu, które nas do innych rzeczy przyzwyczaja. I pewnie dlatego apeluję tak na wstępie tej audycji do naszych słuchaczy, żeby spróbować otworzyć się na coś nowego i na chwilę zostawić to wszystko, co się w nas odzywa, że to nasze zapotrzebowanie na to, żeby wszystko już teraz do końca sobie wytłumaczyć, ponieważ to jest bardzo proste w brzmieniu. cztery szlachetne prawdy, natomiast wgryzanie się w nie i wchodzenie coraz głębiej też przywołuje wiele pytań i w różnych życiowych sytuacjach zastanawiamy się, jak przełożyć to, co słyszymy na naszą praktykę.
A czy możesz powiedzieć coś o tym, co cię najbardziej zaskoczyło, że byłeś do czego najbardziej przywiązany? Co tutaj ci pozwoliło otworzyć twój umysł?
A wiesz co, mnie najbardziej uderzyło to, że życie, zawsze opowiadają mi, że życie jest takim szczęściem. Szczęściem, które jest dane i jeżeli ja będę po prostu żył, to będę szczęśliwym człowiekiem. Jeżeli będę żył wobec według jakichś prawideł, to już wtedy mam załatwione to, że będzie to dobre życie. Natomiast tutaj widać, to, co ja intuicyjnie przekładałem na szczęście, to znaczy, jeżeli ja coś osiągnę, to wtedy będę szczęśliwy, nagle się okazuje, że to wcale nie jest tak, że wcale do tego szczęścia niepotrzebne mi są pewne rzeczy, do których byłem przywiązany, pewne idee. Ja wiem, że teraz zamotałem, ale...
mówisz bardzo, bardzo dobrze. Na przykład jaka idea nie jest ci potrzebna do szczęścia?
Tak już na wstępie tak bardzo osobiście ma być?
Nie, jeżeli nie chcesz, to nie mów. To przepraszam, bo...
Nie. Myślę, że takim przywiązaniem, które mi towarzyszyło w życiu, było przywiązanie do myśli, że ja muszę z kimś być, żeby być szczęśliwym. I absolutnie związek był celem, stawałem na głowie, żeby z kimś być, bo wtedy będzie mi w życiu fajnie. I od tego to wszystko zależy. Natomiast okazało się, że jak pozwoliłem sobie być szczęśliwy i być zadowolony i żyć bez bycia w związku, to nagle okazało się, że po niedługim czasie spotkała mnie miłość. I to jest największe zaskoczenie, które mnie, człowieka, który był bardzo przywiązany do różnych swoich pomysłów na życie, to mnie ogromnie zaskoczyło i dzisiaj można popatrzeć na mnie i zobaczyć, jak uśmiechnięty jestem w związku z tym, że coś puściłem i też nie jestem tak bardzo przywiązany do tej wizji, że to jest ten człowiek, od którego zależy moje szczęście. W związku z tym, jeżeli niech cokolwiek się stanie i niech cokolwiek drgnie, to ja cały legnę w gruzach. Nie, mam dużo komfortu, dużo więcej komfortu psychicznego.
To zostawienie naszych przywiązań, naszych pożądań, zostawienie takich milowych, powiedziałabym, kamieni, które tak jak u ciebie mówiłeś o tym, że ja mogę być szczęśliwy tylko w związku. To właśnie powoduje, że życie staje się cierpieniem. Tak pięknie Budda o tym powiedział. Troska, żal, ból, rozpacz i zgryzota są cierpieniem. Związek z niekochanym jest cierpieniem. Oddzielenie od kochanego jest cierpieniem. Nieosiągnięcie tego, czego pragniemy, jest cierpieniem.
I myślę, że to jest doświadczeniem wielu z nas.
Ja myślę, że wszyscy tego doświadczamy, tylko że w naszej kulturze nie mówi się o tym. W naszej kulturze nie zwraca się uwagi na to, że to są wytwory naszego własnego umysłu, że to my jesteśmy jakby odpowiedzialni za nasze cierpienia, że one nam się zdarzają, za większość naszych cierpienia, nie mówię, że za wszystkie, ale że one nam się zdarzają z tego powodu, że jesteśmy do czegoś niezwykle przywiązani, albo że wymyśliliśmy sobie jakąś receptę na nasze życie, jeżeli ona się nam nie spełnia, no to nieszczęście jest gotowe. Natomiast zdanie sobie sprawy z tego, że wszystko przemija, że nic nie jest trwałe, że wszystko ma swój początek i że wszystko ma swój koniec, że wszystko, co się pojawia, musi zniknąć, to już daje nam, zwróć na to uwagę, jaki wielki dystans do wielu, wielu spraw i jaki spokój.
Cztery szlachetne prawdy. No właśnie, dzisiaj w tym klimacie pozostaniemy do północy. Niczego nie chcieć, nie pragnąć, żyć bez zobowiązań, do niczego nie dążyć, to po co żyć? Drogi słuchaczu, odrobinę zaufania i zostań z nami. Mam nadzieję, że pootwierają się pewne furtki, za którymi zobaczysz więcej, a być może pojawią się pytania, na które sam będziesz próbował znaleźć odpowiedź. Chociaż będę się tutaj upominał, żebyśmy już o tym mówili w zeszłym roku i naprawdę trzeba nas słuchać regularnie, ale rozumiem, że niektórzy odkryli Polskie Radio Euro całkiem niedawno. No właśnie, powiedziałaś o tym, że wszystko przemija, że wszystko ma swój koniec, że wszystko już w zasadzie rozpoczyna się z takim założeniem, że niedługo się skończy, bo w zasadzie już w powstawaniu jest kawałek zaniku. Jest
tak, już w momencie, perspektywa kiedy powsta- zaniku. Tak, w momencie, kiedy powstaje, wiadomo, że to musi zniknąć. Podobnie jest z naszym życiem. Już w momencie, jak się rodzimy, to rodzimy się i zaczynamy zmierzać ku końcowi naszego życia. Różnie długo idziemy tą ścieżką, ale to jest cały czas zbliżanie się do końca. Buddyzm operuje takimi ogromnymi interwałami czasowymi, jak kalpa, czyli tam się mówi o tym, że to jest, porównuje się ten czas, że jeżeli będzie na mile skała najtwardsza, tak, taki sześcian z takiej skały, która będzie miała bok mile, będzie raz na rok schodził anioł na ziemię i leciutko omiatał tą skałę swoim skrzydłem, to do momentu, dopóki ona będzie zupełnie zmieciona z powierzchni ziemi, będzie kalpa. Inni mówią, że kalpa jest to okres trwania wszechświata, czyli od momentu wielkiego wybuchu do momentu, kiedy ten świat się rozszerza, potem on się zaczyna kurczyć i potem znowu to się dzieje, czyli to różnie długo trwa. Ten koniec, który następuje, prawda, ale wszystko, cokolwiek, jak już ma się wgląd, jak już jest się przebudzonym, to wiadomo, że wszystko, co się pojawiło, wszystko musi z powrotem zniknąć. Czyli pojawia się spustki, szuniaty, umysłu i potem tam wraca.
Nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Bardzo mnie kiedyś zaskoczyła informacja, że w Japonii jest cała gałąź sztuki, która zajmuje się zapisywaniem przemijania, takim obserwowaniem już nie tylko pół roku, ale na przykład tego, kiedyś znalazłem taki przepiękny wiersz o tym, jak ginie, jak niszczy się, wraca do przyrody, wraca do ziemi, uszkodzony wazon, który ktoś wyrzucił. I w kolejnych strofach były opisywane tam rozkład z tego wazonu. Absolutnie budzi się we mnie opór. No jak to? Przecież jeżeli celem ma być śmierć, to znaczy jeżeli to ma być tak, że rodząc się mam mieć perspektywę śmierci, to we mnie budzi się opór, bo nie do tego zostałem wychowany. Urodziłem się w roku 1980. W związku z tym jestem człowiekiem, którego wychowywano w przekonaniu, że słuchaj, no rzeczywiście szczyt twoich możliwości to będzie, jak będziesz miał 25 lat, bo stawiamy na młodych. Natomiast wykształcone we mnie tak duże przywiązanie do tego, że to będzie jakiś ważny okres, że nie widzę tego w perspektywie, ja wiem, stulecia, tysiąclecia.
Ale ja myślę, że jedno nie przeszkadza drugiemu, wiesz, to znaczy oczywiście, że nasze życie, to, że my się urodziliśmy ludźmi, jest czymś bardzo niezwykłym i ono ma być wykorzystane w pełni. Tutaj słuchacz powiedział, że bez zobowiązań, no nie, to tak nie jest, że bez zobowiązań. No ono ma być wykorzystane, ono ma być wykorzystane jak najlepiej. Natomiast zwróć uwagę na to, że jeżeli od początku wiemy, że to tak jest, to wtedy jest dużo mniej lęku w nas. Jest dużo mniej przerażenia tym, że w pewnym momencie ludzie nagle łapią się za głowę i mówią, tyle już minęło tego mojego życia, bo zdajesz sobie od początku sprawę, swoje dzieci w taki sposób wychowujesz, to życie kiedyś będzie miało swój koniec i masz żyć tak, żeby przeżyć dobrze każdy dzień. Żeby nie żałować w momencie, kiedy odwrócisz się na łożu śmierci i zobaczysz, że to życie już się kończy naprawdę, żeby nie żałować ani jednego dnia. Bo to jest najcenniejsza rzecz, jaką my mamy, nasze ludzkie życie.
W czasie spotkania z pięcioma mnichami Budda powiedział, że szlachetna prawda o cierpieniu jest taka, że cierpieniem są narodziny, cierpieniem jest starość, cierpieniem jest choroba, cierpieniem jest śmierć, cierpieniem jest obcowanie z tym, kogo nie miłujemy, cierpieniem jest rozłąka z tym, kogo miłujemy, cierpieniem jest niespełnienie życzeń. Słowem, cierpieniem jest pięć kategorii elementów zasilających rządze bytowania. Trudno się nie zgodzić z tym, że chorowanie, umieranie jest cierpieniem. Mam wrażenie, że od niedawna myślę o tym, że narodziny są też cierpieniem, ponieważ tutaj jest ten kawałek... No właśnie, czy to jest cierpienie dlatego, że mamy perspektywę śmierci? Chyba nie.
Nie. Tutaj cały czas mówimy o tym, że tu jest brak takiej trwałej satysfakcji, brak trwałej brak tego trwałego komfortu życiowego, tego komfortu, o którym my żeśmy rozmawiali zresztą w zeszłym roku, ponieważ coś nam ten komfort bez przerwy zaburza, bo okazuje się, że nie mamy tego, co byśmy chcieli, bo okazuje się, że ktoś nas porzucił, bo okazuje się, że kogoś nie mamy, albo że coś właśnie straciliśmy i to nam zaburza komfort i to nas wpuszcza znowu w takie otchłanie wręcz, otchłanie niezadowolenia, otchłanie złości, otchłanie rozpaczy. I o to tutaj chodzi. Brak stałego komfortu życiowego, brak stałego zadowolenia z życia, tworzenie sobie własnych problemów, to co ja podkreślam cały czas, których rzeczywiście można się pozbyć, które niekoniecznie muszą nam towarzyszyć.
No właśnie, bo to cierpienie można przetłumaczyć inaczej, jako niezaspokojenie, prawda?
Tak.
Takie nigdy nie zaspokojenie do końca, bo nawet mam wrażenie, że wielu ludzi żyje tak, że wiele ich pożądań jest zaspokojonych, ale to nigdy nie będzie w 100%, bo chociażby pojawi się przemijanie.
Tak, a poza tym to jest też tak, że my się nie cieszymy tym, co mamy, prawda? Ja tutaj zawsze zadaję takie pytanie, no jak długo cieszysz, czekasz na coś, coś osiągasz, jak długo się tym cieszysz? Zwykle jest to, ja bardzo często zadaję to pytanie na spotkaniach, które mam i ludzie czasami mówią chwilę, czasami mówią dzień, czasami mówią tydzień. No jak ktoś już się cieszy tydzień swoim wielkim osiągnięciem, to już można powiedzieć, że jest szczęśliwy. Przez ten tydzień przynajmniej, prawda? Mhm. Natomiast później to przemija, później już nasz umysł chce nowego żeru. Już chcę znowu coś zdobyć, już chcę znowu coś ściągnąć do siebie, prawda? I znowu występuje pożądanie i niezaspokojenie tego pożądania powoduje, że mamy wielki dyskomfort, czyli cierpienie.
No tak, to cierpienie odmieniamy dzisiaj przez wszystkie przypadki, ale wcale nie jest tak, że mimo, że uczniowie Buddy widzą świat jako miejsce takiego nieustannego cierpienia i to, jak rozumiem, nie wywołuje w uczniach Buddy, w tych, którzy za tą nauką podążają, nie wywołuje to takiej reakcji, żeby z siebie samego w tym opłakiwać albo współczuć samemu sobie, że pojawiłem się na świecie, który jest skazany na tym. Ten mój kawałek jest skazany na zakończenie.
Wiesz, to jest ścieżka, to jest droga, to jest ciągłe ciągłe przypominanie sobie o tych prawdach. I oczywiście, że to nie jest tak, że my ciągle myślimy o tym, że to życie musi się skończyć, ale gdzieś w środku wiadomo i jesteśmy, wiesz, nawet jeżeli są śpiewy takie intencyjne i prosi się, znaczy nazwijmy to tak, modli się o człowieka, który jest chory, to modlimy się o to, żeby on pomyślnie przeszedł swoją chorobę. Czyli coś, co wie, że znowu występuje choroba, ona może albo się zakończyć zdrowiem, albo się zakończyć śmiercią. Więc prosimy o to, żeby on pomyślnie tą chorobę przeszedł, prawda? Czyli to jest takie zdanie sobie sprawy z tego, jak to życie naprawdę wygląda. Nie tworzenie mitu o życiu, tylko dotykanie tego życia takim, jak ono jest. Sekunda po sekundzie, chwila po chwili.
Bo nikt nie osiągnie tego, żeby to, co podlega starości, się nie zestarzało, to, co podlega chorobie, nie chorowało, to, co podlega śmierci, nie umierało, to, co podlega upadkowi, nie upadało, a to, co podlega przemijaniu, nie przemijało.
I to jest bardzo piękne, bo tego nikt nie może osiągnąć. My musimy nauczyć się żyć z tą świadomością, tak, żeby to nie burzyło naszego komfortu życiowego. I zapewniam, że można to zrobić.
A jak? O tym też porozmawiamy. Dzisiaj postanowiliśmy w naszej audycji z cyklu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, zająć się czterema szlachetnymi prawdami, takim buddyjskim kamieniem węgielnym. No i właśnie, doszliśmy do wniosku, że życie to nieustanna zmiana i znikanie. W związku z tym uznanie tego, że to wszystko, co się dzieje, że to wszystko, co przemija, nie jest jakimś dramatem, daje wyzwolenie i daje rzeczywiście dużo spokoju. I ten spokój, który mam wrażenie dzisiaj nawet emanuje z mojego głosu. A, powiedziałem tak sobie. Bo ja tego spokoju naprawdę coraz częściej doświadczam. To jest tak, że z buddyzmu różne rzeczy można sobie wziąć. Ja sobie czasem biorę dzięki tym naszym spotkaniom. I nagle okazuje się, że można spokojnie oddychać w wielu momentach i można też wielu rzeczy nie brać do siebie, tak jak mi się to drzewiej zdarzało. Ponieważ okazuje się, że Ja muszę sobie w niektórych rzeczach pomagać jakąś wizualizacją i czasami po prostu muszę przymknąć oczy i zobaczyć, jak ja jakąś rzecz wypuszczam z takiej wyciągniętej przed siebie ręki i otwieram dłoń i tam z niej różne rzeczy mogą się uwolnić. I to jest niesamowite wrażenie. To uwolnienie, które mam wrażenie, nad którym my się bardzo często nie zastanawiamy, bo trzymamy różne rzeczy niezwykle kurczowo, natomiast gdyby głębiej nad tym pomyśleć, dlaczego, to nie wpadlibyśmy nawet na jakiś rzeczowy pomysł, dlaczego się tego tak trzymamy. Pewnej idei tego, no właśnie, że ja będę szczęśliwy, jak będę z kimś.
To nam daje poczucie bezpieczeństwa. Wydaje nam się, że jesteśmy bardziej bezpieczni wtedy, że gasi to nasze lęki. Oczywiście później w momencie, kiedy to się nie sprawdza albo nie możemy tego osiągnąć, te lęki jeszcze bardziej się pogłębiają, ale jest to taki cukierek na chwilę włożony do ust. Takie zaklinanie siebie i świata, prawda? No a my dążymy do poczucia bezpieczeństwa. My byśmy bardzo chcieli być bardzo bezpieczni. To nasze ego by chciało być takie otoczone jakimś murem, żeby nic się nie zdarzyło, żeby ono było wieczne, prawda? Ale nawet ono sobie zdaje sprawę, że to jest bardzo mylące, to dążenie do takiej niezmienności. Ale to, że coś ma trwać, to, że jest coś niezmienne, no to naprawdę jest to szukanie bezpiecznego czegoś i odnajdywanie w tym trwaniu.
No właśnie, a bezpieczeństwo jest tak naprawdę w spokoju. Bezpieczeństwo jest w niebyciu szarpanym różnymi rzeczami. Wiele jest bezpieczeństwa w nielgnięciu do różnych rzeczy.
No tak, bo wtedy się uwalniasz.
Tak, chociaż z drugiej strony budzi się gdzieś we mnie bunt i myślę sobie, no mam nie lgnąć, to znaczy nie chcieć różnych rzeczy w swoim życiu, to znaczy, że mam sobie darować różne cele, mam sobie darować marzenia i tutaj muszę wykonywać pracę intelektualną, żeby powiedzieć sobie, że wcale nie, że to nie jest tak, że ja różnych rzeczy mogę w swoim życiu chcieć. Mogę chcieć pojechać nad Bajkał i to jest jeszcze jedno z moich marzeń. Chcę zobaczyć Liban i Syrię, najlepiej w kwietniu, bo podobno najlepsza pogoda. I mam wiele chęci, ale to nie jest tak, że moje niezobaczenie Libanu psuje jakość mojego życia. Albo że moje niedotarcie nad Bajkał spowoduje, że ja będę miał zepsute wakacje, nawet jeżeli w tym czasie pojadę do Nowego Jorku, który też chciałbym zobaczyć.
No, albo nawet jeżeli pojedziesz nad polski Bóg, który może nie marzysz o tym, bo w tym jest cała finezja, branie życia takim, jakie ono jest. Czyli tutaj powiedziałeś sobie za bardzo, stawiłeś sobie taką margines bezpieczeństwa. Jeśli nie Libia, to Nowy Jork. A jeśli Bóg na przykład, prawda, czy nie wiem, jakaś wioska na Mazurach, tam też możesz być szczęśliwy. Nic ci tego szczęścia nie zabiera. Tylko twoje myślenie, że nie jesteś w Libii albo że nie jesteś w Nowym Jorku, prawda? No ale to, co powiedziałeś, jest prawdziwe bardzo. To rzeczywiście tak jest. Możemy zachować nasze marzenia, tylko chodzi o to, żeby nie cierpieć, jeśli zdarzy się, że to marzenie się nie spełni. Żeby żyć pełnią życia każdego dnia, bez względu na to, czy spełnia się nasze marzenie, czy nasze marzenie się nie spełnia. I dążyć do spełnienia tego marzenia. Tu buddyzm nic nie mówi o tym, żebyś nie zrobił wszystkiego, żeby pojechać do Libii. Oczywiście działaj tak, żeby pojechać do Libii, żeby to marzenie się spełniło, ale jeśli nie, to nie bądź nieszczęśliwy. To łap życie takim, jakim ono jest.
Wiesz co? Jest taki SMS, który chciałbym ci przeczytać. Parę lat temu zaplanowałam moją przyszłość. Miałam jeden cel, pracę w radiu. W tym celu przeniosłam się do dużego miasta. Dostałam się na dziennikarstwo zaoczne na renomowanej uczelni. I co? Ciągle wszystko jest nie tak. Pracy w radiu nie ma, przynajmniej nie dla mnie, a radio to całe moje życie. Nie wyobrażam sobie, że mogłabym robić coś innego, tyle że nikt nie chce mi nawet dać szansy, aby to marzenie spełnić. Ciągłe siedzenie w pokoju bez znajomych, bo dla mnie to wciąż nowe miasto, bez pracy mnie dobija. Każdego dnia wciąż się zastanawiam, czy ciąży nade mną jakiś fatum, czy nie jest dane mi po prostu pójść tą drogą. Nie potrafię się zmusić do robienia czegoś, czego nie lubię? Podpisano Darkness. A ja bym to trochę puścił. Ja miałem kilka takich przywiązań w życiu na temat mojej przyszłości i to nie było wcale do końca tak, że ja chciałem pracować w Polskim Radiu Biz, bo tutaj zaczynałem swoją pracę i że zaczynałem od prowadzenia Zostaw Wiadomość. To marzenie się w którymś momencie pojawiło i się stało. Natomiast to nie było tak, że ja wszystko zrobiłem, żeby to się zadziało i cokolwiek, co się nie układało po drodze, wytrącało mnie z tego. Nie dawałem sobie, tak myślę, nie dawałem sobie sam wmówić, że jeżeli czegoś nie osiągnąłem, a chciałem pracować gdzie indziej, nie dałem sobie samemu wmówić, że to już nie jest mój, że to nie jest mój sukces, że to nie jest coś dobrego, co się zdarzyło w moim życiu. Pewnie zamotałem. Jeszcze raz?
Niekoniecznie. Wiesz, ja rozumiem, co powiedziałeś, natomiast ja bym chciała bardzo powiedzieć naszej słuchaczce taką bardzo istotną rzecz. Uderzyło mnie to, że napisałaś siedzenie w samej w pokoju i nie ma pracy. Zastanawiam się nad tym, czy zrobiłaś rzeczywiście wszystko, żeby tą pracę w jakimkolwiek radiu dostać i gdziekolwiek, bo za marzeniem idzie się na koniec świata. Nie siedzi się w domu i nie czeka się, bo ono się samo może nie spełnić. Natomiast nie wiem, w jakim ty mieście siedzisz, nie wiem, gdzie chciałaś tą pracę dostać, ale może trzeba zastanowić się, że gdzieś na świecie jest miejsce dla ciebie, jest w jakimś radiu i od czegoś trzeba zacząć. Samo siedzenie w domu niewiele da.
A propos siedzenia w domu, chyba możemy powiedzieć o naszej słuchaczce, która 2 tygodnie temu odezwała się do nas z pytaniem, czy jeżeli o coś poprosi, to czy my odpowiemy na tę prośbę? Chyba tak to brzmiało.
No właśnie, spełnisz ją.
Czy
spełnię, dokładnie było tobie
czy spełnię
mowa, tak?
Tę prośbę.
Czy spełnisz ją?
I dzięki temu Anna z Wolimierza, Wolimierzanka, siedzi po drugiej stronie szyby i mogła zobaczyć radio od środka. Ale do tego trzeba było namówić Pawła, żeby jej towarzyszył w tej podróży, po pierwsze, a pewnie trzeba było się trochę namęczyć, żeby go przekonać. I oni teraz będą wracali nocnym pociągiem na drugi koniec Polski. I to jest coś. I myślę, że to jest duży nakład pracy.
Wiesz, ona po pierwsze zadzwoniła i po drugie zadała to pytanie, prawda?
A potem wysłała jeszcze maila w tej sprawie.
A potem jeszcze tak. I potem, rozumiesz, to już było właśnie to coś. To była próba wpłynięcia na swoje marzenie, na swoją chęć bycia tutaj.
Bo być może było w tym jakieś przywiązanie do myśli, że ja tego pożądam. Ale z drugiej strony nie było to tylko pozostawanie w domu i mówienie, no fajnie by było
nigdy
tam
do
się
tego
tam
radia,
znaleźć.
Tak, nigdy do tego radia, nikt mnie do tego radia nie zaprosi, tak?
Mhm. A tymczasem okazuje się, że można przejechać, tam jest pewnie ponad 500 kilometrów, żeby dotrzeć do nas, do studia, no ale się udało i tym bardziej się cieszymy. No zaczęło się to 2 tygodnie temu w czasie Zostaw Wiadomość z wtorku na środę, czyli tu i teraz. Jestem we Wrocławiu, napisała nasza słuchaczka i mam wrażenie, że w kolejnych zdaniach twojego SMS-a jest dużo takiego narzekania. Słuchaj, jak stać cię na studia na renomowanej uczelni, to myślę, słuchaj, jeżeli nie ma dla ciebie redakcji, to po prostu załóż gazetę. Albo otwórz swoją radiostację internetową i zacznij nadawać z domu. Być może to będzie twój początek. Po prostu. To taka rada kolegi radiowca.
Profesjonalisty.
Tak jest. Napisała do nas Beata. Beata, która napisała, że umarła, kiedy jej narzeczony zginął w wypadku. Zawalił mi się świat. Chociaż minęło 5 lat, nadal nie mogę się z tym pogodzić. Nie wiem, czy już dobrze robiłam, wierząc w cokolwiek. A ja przez to, co się stało, jestem inwalidą. Psychicznie. Już nie mam uczuć, jedyne co mi pozostało to nienawiść do tego u góry, bo zabrał mi wszystko to, na czym mi zależało i co kochałam, szanowałam i pokładałam wielkie nadzieje. Zostałam całkiem sama z myślami. I myślę, że to co powiesz będzie trudne.
Będzie trudne i będzie, no nawet mam ochotę powiedzieć, straszne. Dlatego, że to jest właśnie to, o czym my teraz mówimy. To jest przywiązanie. Przywiązanie do przeszłości, przywiązanie do swoich marzeń. I może właśnie, jeżeli już takim językiem się posługujesz i przywołujesz tutaj Pana Boga, to może właśnie Pan Bóg dał Ci szansę na to, żebyś zobaczyła, jak można sobie życie zmarnować, będąc tak bardzo przywiązanym
do jednego scenariusza.
Do jednego scenariusza życiowego i żyjąc, nie żyjąc. No bo z tego, co mówisz, to jesteś takim żywym trupem, pełnym pretensji, pełnym żalu. A życie przebiega obok ciebie tak naprawdę. I jeśli możliwe, że musisz pójść z tym chociażby do psychologa, żeby móc pożegnać się z przeszłością, bo to jest twoja przeszłość, przeszłość sprzed 5 lat, którą cały czas trzymasz na plecach i ciągniesz za sobą. Tą przeszłość trzeba zostawić. Zostawić w sercu swojego ukochanego, zostawić w sercu wspomnienie o nim, ale życie jest życiem. Życie się toczy dalej i ty masz jakieś swoje prawdopodobnie zadania do spełnienia w tym życiu i po prostu to rób. To, co robisz, to jest właśnie to, co twoje życie może kompletnie zmarnować. Czyli żyjesz tylko i wyłącznie przeszłością. Nie widzisz teraźniejszości. Nie żyjesz tak naprawdę. Żyjesz tylko w swojej głowie. Życie przebiega obok ciebie. A zapewniam cię, że jest to do zrobienia i możesz wyzwolić się zarówno ze swojego żalu, jak i ze swoich pretensji. To się czasami tak dzieje właśnie, że coś kończy się wcześniej, niż my sobie wyobrażamy. I trzeba umieć sobie z tym poradzić. A ty sobie z tym najwyraźniej nie radzisz. I z serca ci życzę bardzo, bardzo, żebyś nie była za 10, 15, 20 lat zgorzkniałą, starszą osobą, tylko żebyś była osobą, która żyje, jest pełni życia, a w sercu ma to wspomnienie o człowieku, którego kochała.
A to nie ten SMS, który miałem ci teraz przeczytać, ale SMS od Seleny, który wpadł teraz do skrzynki. A czy pani wyzbyła się wszystkiego i żyje w błogim szczęściu?
Wiesz, ja mam ochotę odpowiedzieć na to, że co tobie to da, jeżeli ja odpowiem na to pytanie. Każdy z nas powinien sam pytać siebie, jak to jest ze mną, a nie z innymi dookoła. Bo tylko ty możesz pomóc swojemu życiu. Ja mogę ci tylko powiedzieć, że bardzo się staram żyć w pełni komforcie, w pełnym komforcie psychicznym. I udaje mi się to. Czy się wyzbyłam wszystkiego? Na pewno jeszcze nie. Ale cały czas do tego dążę. Tylko, że jeszcze raz podkreślam, to nie ma znaczenia dla ciebie, co ja zrobiłam w swoim życiu. Dla ciebie będzie miało znaczenie to, co ty w swoim życiu zrobiłaś dla siebie.
Cieszę się, że jesteście i mam nadzieję, że zostaniecie z nami do północy. Przed północą powieść Johanna Theorina Zmierzch od wczoraj, więc ci wszyscy, którzy dopiero teraz słyszę ten tytuł. Mam nadzieję, że włączą się do akcji. W każdym razie na Alwerecie ginie chłopiec. Tyle wam powiem. Słuchaj, świetny kryminał skandynawski. Naprawdę polecam. A my dzisiaj rozmawiamy o 4 szlachetnych prawdach. O tym, czym jest cierpienie, czym jest spowodowane to cierpienie. Cierpienie, które jest całym naszym życiem. O tym, czym jest zniesienie cierpienia i jaka jest droga do zniesienia tego cierpienia. Ale zanim, to chciałbym, żebyśmy odpowiedzieli na SMS od naszego słuchacza. Od słuchacza, który napisał, że buddyzm to wycofanie się z życia? Wybaczcie, ale gdyby tak myśleli wszyscy, to bylibyśmy jeszcze w epoce kamienia łupanego. To tak, jakby krajom arabskim odebrać nagle całą Europę. Gdyby odebrać krajom arabskim całą Europę, to myślę, że byłaby jeszcze zupełnie inna sytuacja, więc krajów arabskich do tego nie mieszajmy. Natomiast jeżeli chodzi o buddyzm jak to było? I cofanie się do epoki kamienia łupanego. Nie,
myślę, że to jest takie niezrozumienie bardzo wielkie i nie wiem, z czego ono wynika. Czy właśnie z tego lęku przed zrozumieniem tego, co buddyzm naprawdę niesie. Bo buddyzm jest samym życiem. Buddyzm po prostu mówi o tym, żeby nie żyć iluzją, tą iluzją, którą sobie sami budujemy w głowie, tylko żeby być tu i teraz. Żeby przeżywać każdą chwilę prawdziwie, tak jak ona, taką jaką ona jest, a nie taką, jaką sobie wytwarzamy w naszych mózgach i w naszych myślach. Także to nie jest tak, jak mówisz. Jeżeli cię to zainteresuje, to może poczytaj i tam wtedy dotrzesz do tego, że nie warto sobie takich iluzji w głowie robić, natomiast warto dążyć, bo to o tym już mówiliśmy, i warto zdobywać, i warto myśleć także o tym, jak sobie ustawić swoją przyszłość, bo to jedno z drugim nie ma jakby nic wspólnego. Mamy prawo mieć swoje marzenia, mamy prawo mieć swoje chęci, tylko żeby nie przywiązywać się do tego, żeby to nie było jedynym szczęściem naszego życia.
Przeżyłam identyczną sytuację, jak nasza słuchaczka Beata, pisze kolejna słuchaczka. Straciłam chłopaka 5 lat temu, ale na szczęście mam przyjaciół, którzy nie pozwolili mi utonąć w żalu i pretensjach. Trzeba tylko pozwolić sobie pomóc i można wtedy to przejść. No właśnie, bo różne doświadczenia, nie unikniemy ich. I to jest ważna też prawda o życiu, mimo że nie wiem, czy wchodzi w któryś element z tych czterech szlachetnych, że różne rzeczy będą się nam w życiu zdarzać. Wcale nie tylko rzeczy przyjemne, wcale nie będą to, no właśnie, to czasami będzie rozstanie z jakimś planem.
Wszystko się kończy, to co powstaje, to się kończy. Żal też. Trzeba sobie zdać z tego sprawę i nie trzymać na siłę tego żalu. Bo jeżeli on tak długo trwa, przepraszam bardzo, jeżeli on tak długo trwa, to on jest trochę na siłę trzymany. On jest karmiony wręcz. Natomiast on sam z siebie, jeżeli tylko go puścisz, to on sam z siebie zniknie.
Wygaśnie.
Tak, po prostu zniknie. Pozwól mu po prostu na to. I oczywiście, że jest tak, że my będziemy się spotykali z różnymi niespodziankami. My sobie nie wymyślimy życia. To życie będzie nas zaskakiwało różnymi rzeczami. Trzeba umieć przyjąć to i trzeba umieć puścić.
A jak mówi Budda, ja korzystam z książki, którą sobie przyniosłem, Hermana Oldenberga, Życie, nauczanie i wspólnota Buddy. Myślę, że trzeba też tutaj wzmiankować i nadmienić, że w różnych tradycjach i w różnych ścieżkach te słowa też będą troszkę inaczej brzmiały. Natomiast mam wrażenie, że ten sens generalny jest spójny. Jest szlachetna prawda o zniszczeniu cierpienia. Zniszczenie tego pragnienia przez zupełne zniszczenie pożądania, zaniechanie, wyzbycie się i uwolnienie i niedawanie mu przystępu. Ja zastanawiam się, jak to jest z tą prawdą o zniszczeniu tych wszystkich pożądań. Czego to wymaga od człowieka? Bo trudno jest mi sobie wyobrazić, że ja wstanę jutro i zacznę inaczej funkcjonować, że ja zacznę inaczej myśleć o różnych sprawach, ale okazuje się, że skoro zacząłem inaczej myśleć o związku i to pewną zmianę spowodowało, to być może to jest kwestia poszukiwania kolejnych przywiązań i uwalnianie się od nich, zrywanie z pewnymi planami, takimi, które są planami jedynymi możliwymi, przy których my siedzimy w zasadzie jak człowiek przy ognisku i boimy się odejść gdziekolwiek indziej, ponieważ dookoła jest ciemny las i każda inna ścieżka jest niebezpieczna i tylko ta jedna, przy której obstajemy, jest możliwa.
Wiesz, tutaj chodzi też oczywiście o to, żeby sobie uświadamiać to wszystko, żeby człowiek w momencie wyciszenia, w momencie wtedy, kiedy dojrzewamy w ciszy, pamiętaj o tym, że dużą rolę w medytacji, szczególnie w buddyzmie, szczególnie w buddyzmie zen, przywiązuje się do wyciszenia, do uspokojenia umysłu, do tego, żeby on nie tworzył tych wszystkich fantazji, żeby on nie tworzył...
żeby nie wkręcać sobie nie filmów.
Tak, przepraszam pan bardzo.
Tak chyba należałoby to określić w języku młodzieżowym.
Tak, ale jeszcze bardzo istotną rzeczą to jest też to, żeby... żeby mieć prawdziwą wiedzę, prawdziwe poznanie. To prawdziwe poznanie osiąga się w jednym błysku oświecenia, czyli przebudzenia. Żeby przebudzić się do prawdy.
Oj, brzmi enigmatycznie.
Brzmi bardzo enigmatycznie i jeszcze będzie tak brzmiało, ponieważ o oświeceniu nie można nic powiedzieć. Jest to indywidualne doświadczenie człowieka, ale w tym doświadczeniu człowiek odkrywa, że nie jest tylko tym małym ja, że jest czymś dużo, dużo większym, a jednocześnie czymś, o czym nie można powiedzieć, o czym nie można porozmawiać, czym nie można się podzielić, ale wie już, że jest jednością. I jak myśli się, jak się żyje według tego, co się ujawnia nam w czasie oświecenia, w czasie przebudzenia, wtedy jest też dużo łatwiej, ponieważ wiele z tego cierpienia pochodzi z naszej niewiedzy, pochodzi z tego ściągania niepotrzebnego na siebie pożądań, chciwości, tego wszystkiego, co wywołuje później ten dyskomfort ogromny. A jeżeli tego nie ma, jeżeli uwalniasz się od tego, jeżeli uwalniasz umysł, jeżeli ten umysł jest uspokojony, jeżeli on jest czystym umysłem, to wtedy życie robi się rzeczywiście dużo, dużo prostsze. I to jest droga, to jest ścieżka. My idziemy tą ścieżką i objawiają się takie prawdy, jak tobie już się poobjawiały, i uwalniasz pomału swój umysł z tych więzów, które na tym umyśle, ten umysł spowijają i które nie dają umysłowi być tym prawdziwym, wielkim umysłem. I to jest droga, to jest ścieżka. Można sobie pomagać medytacją, można pomagać wyciszaniem, no ale to trzeba pracować, żeby ten umysł móc naprawdę wyciszyć.
Próbuję sobie wyobrazić, jakby to było. Marzenia, pragnienia i nadzieje na ich realizację w takim kształcie i w jakim chcę, to sens mojego życia. Bez tego wszystkiego moje życie byłoby puste. Właśnie próbujemy was dzisiaj przekonać, że to wcale nie chodzi o to, żeby zaprzestać mieć plany, ponieważ buddyści to wcale nie są ludzie, którzy żyją w domu na rencie i głównie zajmują się medytacją. Nie, bo to są bardzo aktywni ludzie, którzy zakładają swoje biznesy albo gdzieś pracują, zajmują się rozmaitymi rzeczami, mają swoje, ale mają swój bogaty też świat i jedno drugiego nie wyklucza, ponieważ na ten bogaty świat mam wrażenie, że składa się to wszystko, co można po drodze zebrać, co można po drodze zauważyć, co można przeżyć.
Tak, tylko że buddyści praktykujący, ja na to zwracam bardzo wielką uwagę, buddyści praktykujący pozwalają sobie na te chwile ciszy, pozwalają sobie na to, żeby umysł uspokoić, a wtedy uspokajają się też takie rozkrzyczane małpy, które w tym umyśle nam hasają i które powodują, że jeżeli taka małpa czegoś nie dostanie, to wtedy wrzeszczy tak, że zagłusza całe nasze życie. Te małpy idą spać, jak się medytuje. Te małpy gdzieś tam odchodzą daleko i przestają nam zaburzać nasze życie. I to jest bardzo ważny punkt. Ta praca codzienna nad tym, żeby być w ciszy, żeby pozwolić sobie, uwaga, poznać siebie samego, bo buddyzm to jest nic innego jak poznawanie siebie samego. Masz poznać siebie samego do głębi, odpowiedzieć sobie na pytanie, kim naprawdę jestem. I wtedy w czasie tej drogi, w której będziesz dążył, odpadają te wszystkie rzeczy, o których tutaj dzisiaj mówiliśmy. Nasze pragnienia, nasze pożądania, nasze tworzenia, iluzje.
Ktoś napisał do nas, a co państwo powiedzą o przywiązaniu do własnego dziecka? Czy można przyjąć śmierć tragiczną swoich dzieci jako kolej rzeczy, jako karmę?
Tu o tym przywiązaniu do rodziny, do dzieci, do kraju, to jest takie dobre przywiązanie, to jest przywiązanie takie ludzkie po prostu. My kochamy kogoś, jesteśmy do niego przywiązani. Chodzi o to nadmierne przywiązanie, o taką przesadę w przywiązaniu i o trzymanie tego przywiązania. Czy można przyjąć? Jest mi bardzo trudno odpowiedzieć na to pytanie, bo to jest... ogromna strata, to jest ogromny ból, to jest ogromne rozdarcie, to jest ogromny bunt właśnie też przeciwko temu, co się stało. Natomiast jest taka opowieść, że przyszła matka, której zmarła córka i prosiła o to, żeby tą córkę wskrzesić. I Budda powiedział: pójdź w świat i przynieś mi ziarnko gorczycy z domu, w którym nikt nie umarł. I kobieta, idąc i pytając, pukając do drzwi, nie znalazła takiego domu. W każdym domu ktoś umarł, w każdej rodzinie ktoś umarł. Wtedy zrozumiała, że śmierć jest czymś przynależnym do życia. Oczywiście śmierć dziecka jest to coś najbardziej nienaturalnego, najbardziej dla rodziców tragicznego. Ale myślę, że to też jest tak, że to cierpienie, ono też z czasem staje się lżejsze, z czasem jest łatwiej je udźwignąć. I znam rodziców, którzy potracili swoje dzieci, a jednak żyją dalej, pracują. I powiedziałabym nawet, że po upływie pewnego czasu cieszą się życiem.
15 października, czyli jutro, obchodzony jest Dzień Dziecka Utraconego. I również w Zostaw Wiadomość zajmiemy się takimi dziećmi, które odwróciły się na pięcie. To sformułowanie z tytułu książki naszego jutrzejszego gościa, Izabeli Barton-Smoczyńskiej, która będzie rozmawiać z nami o tych dzieciach, które odeszły bardzo szybko, czasami jeszcze przed tym, jak na dobre przyszły na świat, ale ten temat nas jutro będzie zajmował, w związku z tym mam nadzieję do usłyszenia jutro. Ktoś napisał, że buddyzm i chrześcijaństwo mają sporo wspólnego, kiedy głębiej się nad tym zastanawiam, szczególnie gdy myślę o świętym Franciszku i pustelnikach. No a już jako mistrzu Eckharcie, to już tak, w ogóle tutaj mam jest, wrażenie, tak, że tak, jest tak, to tak. Zemdla.
Ja się ogromnie cieszę z tego maila, dlatego że to rzeczywiście tak jest, że w momencie, kiedy zagłębiamy się w nauki Buddy, czy zagłębiamy się w doświadczenia mistrzów i w doświadczenia świętych katolickich, chrześcijańskich, to okazuje się, że na samym końcu jest ta niemożność mówienia o prawdzie. Jest to doświadczenie osobiste człowieka, który długą drogę pokonuje i który...
No właśnie.
I który dochodzi w końcu do pewnej wiedzy o sobie samym, której nie może potem przekazać nikomu innemu. Bo to tak jest. To jest tak, jakby człowiek śnił i jeszcze nie mógł o tym śnie opowiedzieć. To jest błysk pewnego zrozumienia, błysk prawdy, która okazuje się, że ona w każdym człowieku jest. Bez względu na to, czy żyje w Azji, czy żyje w Europie, czy... No, można by się było pokusić o coś takiego, czy wyznaje taką czy inną religię. Jeżeli usiądziesz i medytujesz, jest medytacja chrześcijańska, są mistycy chrześcijańscy, którzy są bardzo, jeżeli patrzy się na doświadczenia mistyczne i patrzy się na doświadczenia mistrzów Zen, jest to bardzo podobne. Jest to prawdopodobnie to samo. Przynajmniej tak to w ich przekazach brzmi. No mistrz Eckhart, tak jak ja mówiłam już o tym, że ja mogę czytać mistrza Eckharta i nauczać zenu na mistrzu Eckharcie, właśnie na jego, czytając jego teksty i dając jego teksty jako...
Który był dominikaninem.
Tak, który był dominikaninem, który był tak.
Ja cię zapytałem, to co ja mam zrobić, żeby pozbyć się tego przywiązania, jak ja mam żyć, żeby to cierpienie przeżyć, żeby to niezaspokojenie, ta udręka i ból nie zdominowały mojego życia, a w zasadzie, żeby nie przeżywać tego i cały czas się w to nie wgryzać, tylko poszukać wyzwolenia od tego, no a jest na to jasny sposób, a jest droga, tak? Jest propozycja drogi do zniesienia tego cierpienia.
Jest. I to jest droga, która mówi, że należy pozbyć się pożądania, chciwości, pragnień. Żeby to nastąpiło, buddyzm jednak mówi o wyzwoleniu, bo to jest, oświecenie jest jednocześnie wyzwoleniem z pożądania, chciwości, z pragnień. Mhm. Ale jest także coś, co nazywa się ośmioraką ścieżką, przestrzeganie pewnego sposobu życia, a także medytacja prowadzi właśnie do takiego wyciszenia. Zresztą Tomku, ja myślę, że ty już na tej ścieżce jesteś. Ty opowiadasz o tym, jak ty pozbywasz się pewnych swoich niepożądanych przywiązań i zarówno ciebie to bardzo cieszy, a muszę powiedzieć, że ja wtedy też się uśmiecham w głębi duszy i w głębi serca, bo to jest właśnie ścieżka, którą można kroczyć.
Właśnie my jeszcze w naszych audycjach do takiej ośmiorakiej ścieżki się odwołamy i wrócimy do tego tematu. Zresztą tematów jeszcze sporo przed nami, więc będziemy do nich zaglądać. Ktoś napisał, że myślę, że aby praktykować jakąkolwiek religię w realiach dzisiejszego świata, trzeba ją sprowadzić do wersji light. Mój przyjaciel dominikanin mówi, no tak, ludzie czasami wpadają na taki sakramentalny supermarket. To komunia i w pakiecie jest jeszcze spowiedź tego samego dnia i najlepiej miejmy już spokój z zakupami
To zależy czego się chce, to zależy jak bardzo poważnie traktujesz siebie, bo jeżeli to ma być tylko takie lajtowe, zresztą ja też to usłyszałam kiedyś, takie lajtowe siedzenie, czy takie lajtowe bycie, to no jest to zabawa tylko i wyłącznie, to jest to wtedy takie, powiedziałabym, wzmocnienie swojego ego jeszcze o jakąś tam praktykę. Natomiast jeśli naprawdę czujesz w sobie potrzebę, jeżeli czujesz potrzebę zajrzenia w siebie, to wtedy lajtowo się nie da. Lajtowo nic się nie da zrobić tak naprawdę. Lajtowo się da przebimbać swoje życie. Ale jeżeli chcesz coś poważnego zrobić, jeżeli chcesz poważnie zająć się sobą, jeżeli poważnie chcesz pracować, jeżeli poważnie marzysz nawet, to lajtowo się nie da.
No i chyba w tym klimacie pytanie, czy stresująca praca, życie w szybkim tempie, mówiąc obrazowo, cały tydzień na pełnym gazie i 2 dni wolnego w weekend daje jakąś nadzieję na wyciszenie umysłu, na osiągnięcie tego, o czym pani mówi, czy jednak z czegoś trzeba zrezygnować? Uważam panią za bardzo mądrą osobę. Przemek.
Znaczy jest to tak, że do mnie przychodzą ludzie, którzy właśnie w taki sposób pracują. I ci ludzie przychodzą niestety do mnie w tym momencie, kiedy zaczynają tracić siły, kiedy coś się zaczyna nie udawać. I okazuje się, że w takich przymusowych sytuacjach znajduje się czas na to, żeby móc i wyciszyć się, i poćwiczyć fizycznie, i zadbać o siebie. To jest wybór. Czy ja chcę żyć w pełni i w pełni utrzymać w dobrej kondycji swój umysł i swoje ciało, czy ja chcę po prostu tylko i wyłącznie pracować, a w weekend odpoczywać i to jeszcze nie tak jak trzeba zwykle i nie dać sobie szansy na to, żeby wykorzystać to życie do końca. Czyli jeżeli się naprawdę tego chce, to jest też takie powiedzenie, które u mnie w życiu się bardzo sprawdziło, im więcej zajęć, tym więcej czasu. Ponieważ my wtedy musimy wykorzystać każdą chwilę. I do medytacji wystarczy czasami 10 minut, żeby się wyciszyć. Czasami minuta, żeby się wyciszyć. Tylko, że trzeba to robić codziennie, po to, żeby to przyniosło jakiś efekt. Także można. Z czego zrezygnować? musiałabym porozmawiać i musiałabym razem z panią przejść przez te wszystkie...
Z panem, Przemkiem.
Z panem, przepraszam, przepraszam bardzo. Razem z tobą, Przemku, przejść twój tydzień po prostu, żeby zobaczyć, co my możemy tam wygospodarować dla twojego umysłu i dla twojego ciała. I bardzo ci tego życzę, żebyś sam do tego zaczął dochodzić, żebyś naprawdę zaczął to robić.
Nie ma to jak słuchacze słuchaczom, a słuchacze zostaw wiadomość. Mam wrażenie, że wybitnie służą pomocą i to mail do słuchaczki, która pisała o tym, że nie może znaleźć pracy w radiu. Jeżeli ta słuchaczka jest z Wrocławia i chce pracować w radiu, to powiedz jej, że we Wrocławiu jest takie akademickie radio Luz, działające przy Politechnice Wrocławskiej i działa na zasadzie wolontariatu. Na pewno ją przyjmą, bo brakuje ludzi. Ja tam właśnie zaczynam pracować. Pozdro, Joasia. Droga słuchaczko, mam nadzieję, że dotarło. Chyba łapię, o co wam chodzi, ale nie do końca. To chyba chodzi o ulepszanie swojego życia, o życia, ale nie o całkowitą jego zmianę. Mała prośba, czy możecie podać tytuły takich jakichś książek na ten temat. Przede wszystkim możemy podać dobry namiar, to znaczy zostaw wiadomość co dwa tygodnie z Marią Manetą Malewską, buddystką. Myślę, że nad książkami możemy się zastanowić, wtedy wrzucilibyśmy kilka takich propozycji na stronę internetową polskieradioeuro.pl i tam moglibyście do nich dotrzeć. A co do tego, chyba chodzi o ulepszanie swojego życia, a nie całkowitą jego zmianę. To nie chodzi o to, żeby ktoś nagle rzucił wszystko i pojechał do Kambodży. To wcale nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby trochę inaczej funkcjonować w tym, co się teraz ma. Z pewnością będą się też pojawiały pewne decyzje do podjęcia, ale to w trakcie. Grunt to chyba wejść głębiej.
Wejść głębiej, bo jeżeli się ślizgamy tylko po powierzchni, jeżeli dotykamy pewnych tematów, to nigdy nie będzie, nie możemy z tego wziąć całości. Mówimy tutaj o doświadczeniu buddyjskim. Chcę powiedzieć o takiej bardzo ważnej rzeczy w tym doświadczeniu buddyjskim, mianowicie o zorientowaniu się, że nasze życie, nasze chciejstwa, nasze pożądania wynikają z chęci naszego małego, iluzorycznego ja. Jeżeli zdecydujesz się na medytację, zdecydujesz się na zagłębianie się w siebie, zdecydujesz się na poznanie siebie, to okaże się, że to ja jest iluzją. Okaże się, że to ja nie ma nic, niczego trwałego też. Że to są pewne zbiory naszej wiedzy o sobie, ale to jest tylko to, co my myślimy o sobie. To nie jest coś, na czym można się oprzeć. Natomiast w głębokiej medytacji, wtedy, kiedy głęboko pytasz, kim jesteś, dochodzisz do prawdy o sobie, dochodzisz do wglądu, dochodzisz do zanikania tego naszego ego małego i wtedy świat jest już troszkę inny. Wtedy masz bardzo mocną podstawę. Wtedy już nie chwiejesz się na czubku jakiegoś słupa, stojąc na jednej nodze, tylko stoisz mocno i wiele rzeczy staje się o wiele bardziej proste. No ale do tego trzeba bardzo dużo samozaparcia i bardzo dużo takiej wewnętrznej potrzeby dotarcia do siebie. A poznaje się prawdę przez siebie. Ta prawda w każdym z nas jest. Tylko trzeba głęboko w siebie wejrzeć, głęboko zajrzeć i ona się każdemu z nas objawia.
I to wcale nie jest tak, że mamy wejść głęboko, jeżeli jesteśmy buddystami. Tak samo głęboko trzeba wejść, jeżeli chce się do czegoś dojść, jeżeli jest się chrześcijaninem, wyznawcą islamu, Żydem.
Dokładnie tak. Nie możemy udawać, że żyjemy i nie możemy udawać, że nas coś interesuje, tylko to musi stać się treścią naszego życia. I wtedy, kiedy tak podchodzimy do życia, to wtedy te prawdy się objawiają.
Słuchaj, co ty na to, żeby zaproponować Ani wejście do studia?
Bardzo proszę.
Anka, chodź.
Oczywiście.
No właśnie, mam wrażenie, że to jest taki najlepszy moment, żeby doświadczyć tego, co się z człowiekiem dzieje w tym momencie, kiedy... Iwanko, tutaj Anię posadzimy, dobrze? Ja cię tutaj zapraszam. Zapraszam cię, żebyś sobie usiadła przed tym mikrofonem. Usiądziesz sobie przed mikrofonem o pięknym numerze 3. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
No i jakie wrażenia z tej pierwszej wizyty w Polskim Radiu Euro?
Bardzo fajnie. Bardzo mi się podoba, naprawdę.
Sporo cię to kosztowało, żeby tutaj przyjechać. Mhm,
tak, to fakt.
No, ale co się takiego w tobie zadziało, że podjęłaś tę decyzję i odważyłaś się?
No, to właśnie chciałam w tym miejscu podziękować tobie, Tomku, i pani Marii, i audycjom, które właśnie...
No, to akurat nie było ustalone.
Tak, nie było. I audycjom, które były już przeważnie z wtorku na środę. Mhm. Mhm. Te audycje naprawdę dużo mi dały i... No i skłoniły do działania.
Bardzo się cieszę.
Możemy się tylko cieszyć i gratulować ci. W jakim ty, jeżeli w ogóle mogę o to zapytać, w jakim ty jesteś momencie swojego życia? Jesteś studentką, tak?
Mhm, tak. Teraz zaczynam właśnie studia magisterskie.
Aha.
No i nie wiem, jak to będzie, ale jestem pozytywnej myśli.
Okej, okay, i mam nadzieję, że też... No właśnie, mam nadzieję, że tak jak mówimy te różne rzeczy, to nie, po prostu Anka jest przykładem na to, że te różne rzeczy trafiają do ludzi i bardzo się cieszę. I wiesz, chyba możemy sobie powiedzieć, Marysiu, że Ania jest tak naprawdę też takim prezentem dla nas dzisiaj wieczorem. I jesteś taką fajną rzeczą, która nas spotyka w życiu i bardzo ci dziękujemy za tę wizytę.
To ja bardzo dziękuję, naprawdę. Bardzo miło mi było.
I chyba musimy ukłonić się jeszcze Pawłowi,
tak,
który jest po drugiej
bardzo
stronie.
Bardzo dziękuję, żeby, Paweł.
Mam nadzieję, że dowieziesz Anię spokojnie i bezpiecznie do domu. Tak Paweł kiwa głową, więc jesteś w dobrych rękach. Mhm. Aniu, wszystkiego dobrego. No i
dziękuję.
Mam nadzieję,
żeby ci się doskonale wiodło.
Dziękuję.
A pani Ania ma niesamowity głos. Pozdrawiam. Napisał ktoś, kto się nie podpisał, ale pani Ania, proszę pana, wraca z Pawłem do domu, w związku z tym proszę tutaj bez takich. Zostaw wiadomość, trwa do północy i za 2 tygodnie spotykamy się znowu z wtorku na środę, czyli tu i teraz, i spotykamy się z... Tak, możesz pozdrowić.
To ja pozdrawiam bardzo serdecznie moją rodzinę całą i wszystkich znajomych.
Skąd?
Z Wolimierza, z Wrocławia, z Jeleniej Góry.
A no właśnie, bo do województwa dolnośląskiego będziecie wracać. Mam nadzieję, że czują się pozdrowieni i do wszystkich dotarło nie tylko to, co mówiłaś, ale również to machanie, bo jego nie było w radiu widać.
I uśmiech. Ma niesamowite oczy i niesamowity uśmiech.
Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę tutaj być.
Jeszcze, dobra, to zróbmy mały teścik. A ty jesteś nieśmiała?
Jestem, o tak.
Powiedziała kobieta, która po prostu napisała, chcę przyjechać do radia, czy to jest możliwe. Czy masz dalej wrażenie, że jesteś nieśmiała?
No, może trochę przełamałam lęki, ale no dużo mnie to kosztowało na pewno.
Ale to już za tobą.
I zaprocentuję, to już teraz nie będzie takie straszne.
A my za 2 tygodnie spotykamy się z Marią Monetą Malewską.
Z przyjemnością.